Dzień dobry, Tomasz Lesie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Porty i ich rola dla rozwoju gospodarczego często jest w takim publicznym dyskursie pomijana, a bardzo niesłusznie, bo przykład krajów mających dostęp do Morza Adriatyckiego pokazuje, że porty mają niezwykle duże znaczenie dla gospodarek. I o tym dzisiaj porozmawiamy w odcinku podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Dlaczego porty są tak ważne, jak rozwijają się te na Adriatyku i czy porty adriatyckie stanowią zagrożenie dla tych na Morzu Bałtyckim. I w konsekwencji, co to może oznaczać dla nas i dla naszej gospodarki. O tym będę rozmawiał z Sandrą Baniak i Konradem Popławskim.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Zacząłem od tego akcentu, tego dlaczego porty są ważne. Więc to jest moje pierwsze pytanie do Was. Dlaczego porty są tak istotną gałęzią gospodarki?
To może zaczynając od początku. My troszkę jeżdżąc nad Bałtyk i bawiąc się tam w różny sposób, zapominamy, że polska gospodarka jest bardzo zależna od Bałtyku i że jesteśmy oprócz tego, że jesteśmy gospodarką śródlądową, jesteśmy też gospodarką morską. Bardzo dobrze odczuliśmy to w ostatnie 3 lata, kiedy w czasie pandemii, a zwłaszcza podczas inwazji Rosji na Ukrainę, porty stały się nieodzownym elementem zapewnienia dopływu dóbr, zapewnienia dopływu węgla, zapewnienia pewnej też wolności, tak, gospodarczej, wolności energetycznej dla państw Europy Środkowej. Okazało się bowiem, że porty stanowią takie bardzo węzłowe, kluczowe miejsce w systemie, bo jeśli porty są zablokowane, to ani dóbr nie wyślemy poza rynki europejskie, ani nie pozyskamy wielu istotnych dóbr. I podobnie z surowcami. Okazuje się, że im bardziej wchodzimy w różnorakiego rodzaju transformacje energetyczne, morze staje się nieodzowne, bo nie tylko może być bardzo dobrym generatorem prądu poprzez farmy wiatraków morskich, ale także pozwala nam na dostęp do surowców z najdalszych zakątków. Tak? Mówimy tutaj choćby o węglu z Ameryki na przykład Południowej albo o gazie LNG ze Stanów Zjednoczonych, czy też innych rejonów świata. I tutaj widzimy, że tak naprawdę warto w porty inwestować i warto portami się zajmować, bo bez tego tak naprawdę nie ma istotnej części gospodarki. Tak?
Zwłaszcza, że to właśnie widać na liczbach, jeżeli spojrzymy na to, ile one wnoszą do naszej gospodarki.
Dokładnie, żeby nie być gołosłownym, to takie najbardziej precyzyjne dane to mówią o tym, że porty generują około 60 miliardów złotych wszelkich rodzajów opłat do budżetu. Czyli to jest takie, jak to ja to podaję, przybliżenie takie być może 2 razy 800+. I część krajów, mamy też w regionie kraje, które dostępu do morza nie mają, takie jak Czechy, Węgry, Słowacja, marzyłoby wręcz o posiadaniu takich portów i takich zysków i takim też obszarze wolności, tak, i dostępu do rynków zagranicznych.
Marzyć nie muszą, bo mają to państwa przy Morzu Adriatyckim i tam także ta rola portów jest bardzo duża.
Tak, rzeczywiście. Widać to na przestrzeni nawet ostatnich lat. W ciągu ostatnich 10 lat porty adriatyckie bardzo się rozwijały, w szczególności na przykład port Koper w Słowenii, port Rijeka w Chorwacji, czy też port Triest we Włoszech. I jeszcze 10 lat temu te porty łącznie przeładowywały ponad 1 000 000 TEU. To jest taka jednostka, która odpowiada 20-stopowemu kontenerowi. A teraz zwiększyły w ciągu tych 10 lat swoje przeładunki dwukrotnie, do ponad 2 000 000 TEU rocznie. I to odpowiada około 80% przeładunków, które realizują polskie porty morskie rocznie. Widać w takim razie bardzo duże inwestycje, które prowadzą te porty na swoim terenie, ale nie tylko to, też inwestują w tak zwaną infrastrukturę dostępową, czyli w połączenia kolejowe, w modernizację tych połączeń, budowę nowych torów, które prowadzą też dalej w kierunku Europy Środkowej, czy połączeń drogowych.
Po prostu chcą sprawić, żeby te towary łatwiej później, jak rozumiem, można było rozsyłać i żeby zwiększać atrakcyjność tych portów.
Tak, tak. I nawet gdy popatrzymy na mapę, to czy z portów adriatyckich, czy z portów polskich, dystans do krajów, które są pozbawione dostępu do morza, czyli na przykład do Węgier, Czech, czy Słowacji, jest niemal podobny. Więc tutaj kluczową rolę odgrywają połączenia kolejowe, połączenia drogowe, ale też dostępność terminali intermodalnych, do których te towary są dostarczane, a potem docelowo, głównie transportem drogowym, są dostarczane do odbiorcy końcowego.
Wspomnijmy o jeszcze jednej ważnej roli, ponieważ mówimy tu o portach w większości państw małych, albo takich jak Słowenia, albo Chorwacja, albo portach państw dużych jak Włochy, ale Triest ma wyjątkową strukturę, bo jest włączony w szlaki transportowe raczej Europy Środkowej.
Ze względów historycznych.
Ze względów historycznych to był port państwa habsburskiego. W związku z tym one, ich tak naprawdę jedynym wyjściem i takim najbardziej atrakcyjnym dla nich łakomym kąskiem, jeśli już tak jakby zdominują te swoje rynki lokalne, to jest wyjście na Europę Środkową do państw, które przecież nie mają dostępu do morza i z jakichś portów muszą korzystać.
Czy można powiedzieć, że te kraje, takie chociażby Chorwacja, że one upatrują w portach swojego takiego, może nie modelu rozwojowego, ale pomysłu na to, żeby jakieś impulsy w tę gospodarkę i po prostu środki wrzucić?
Tak, oczywiście. Porty morskie dla krajów adriatyckich też są bardzo ważnym źródłem dochodów. I jeśli chodzi o port w Rijece, on jeszcze w czasach Jugosławii był głównym portem tego państwa, przez to, że wojna w byłej Jugosławii także toczyła się na terenach Rijeki. Nie był możliwy dostęp i statki nie mogły wówczas wpływać do samego portu. I widać też, że od tego czasu, czyli od rozpadu Jugosławii, bardzo dynamicznie rozwijał się port w Koprze. I cały czas wśród Chorwatów widać ten taki sentyment do tych dawnych czasów Rijeki, kiedy ona była głównym portem i ona wówczas dostarczała towary na tereny obecnych Bałkanów Zachodnich, głównie Serbii, Bośni i Hercegowiny. A teraz rzeczywiście port w Koprze poprzez systematyczny rozwój i swoją infrastrukturę jest najważniejszym portem, jeśli chodzi o przeładunki kontenerów nad Adriatykiem, nawet wyprzedza Triest. I w tamtym roku port w Koprze osiągnął swój rekord, ponad 1 000 000 TEU przeładowanych kontenerów. Drugi jest właśnie Triest, trzecia jest Wenecja i potem jest na czwartym miejscu Rijeka. Ale widać też, że Rijeka bardzo dynamicznie się rozwija. Nawet w tamtym roku zwiększyła swoje przeładunki niemal o 50% i pewnie wyprzedzi też Wenecję, będzie trzecim portem na Adriatyku.
Mówisz o bardzo dużych wzrostach i dosyć nagłych. Skąd takie nagłe wydarzenia?
Głównym powodem była między innymi kongestia w portach Europy Zachodniej, w Rotterdamie, Antwerpii, Brugi i Hamburgu. Wówczas w czasie pandemii COVID-19 rzeczywiście te porty były bardzo obciążone i do tego jeszcze problemem w tych portach jest zarówno ta infrastruktura kolejowa, szczególnie w Niemczech, gdzie są cały czas modernizowane tory, ale także nawet wśród strajki wśród pracowników portów. To wszystko spowodowało, że armatorzy częściej nawet decydowali się na to, żeby w swoich serwisach uwzględniać porty adriatyckie, właśnie czy Koper, czy Triest, czy też Rijekę, ponieważ ten czas połączenia, ten tak zwany transit time do krajów Europy Środkowej jest naprawdę dosyć dobry, mimo tego, że cały czas są pewne problemy dotyczące połączeń kolejowych. A nawet dla przykładu można podać, że linia kolejowa, która biegnie z Rijeki w kierunku Zagrzebia, została wybudowana w XIX wieku, więc widać, że jest przestarzała. Podobnie jest w przypadku Kopru, z którego prowadzi też tylko jedna linia kolejowa, jeden tor. Teraz będzie dobudowywany drugi, to jest taka bardzo duża inwestycja, która też zwiększy przepustowość portu i więcej towarów będzie mogło po prostu trafiać do Europy Środkowej.
Przede wszystkim też zastanówmy się, jakie towary obsługują porty. Gro handlu, który obecnie jest obsługiwany, to jest handel oceaniczny między Azją i Europą. To jest taki największy rynek. Więc tak jak popatrzymy, jak płyną statki, powiedzmy, z Chin do Europy, to one poprzez kanał Suezki na Adriatyku są 8 dni wcześniej gdzieś niż, powiedzmy, w portach bałtyckich. Więc tu już jest 8 dodatkowych dni, kiedy te towary można już wcześniej spróbować w jakiś sposób dostarczyć do klienta końcowego, załóżmy w Czechach czy na Słowacji. Druga istotna kwestia to jest też ten potencjał pewien kolejowy tych portów, tak? Ponieważ porty są nieodłącznie związane z koleją. Tak? To też ujawniło się podczas wojny na Ukrainie, że my nie byliśmy w pełni w stanie pomóc Ukrainie ze względu na niedostateczny rozwój połączeń kolejowych. I teraz, jeśli one będą w stanie w sprawny sposób rozwinąć te połączenia kolejowe do tych bardziej odległych krajów, no to tutaj mają już bardzo istotną przewagę, bo najważniejsze w tej branży, ta branża jest bardzo konserwatywna. Kupuje te rozwiązania, które się sprawdziły, bo dla niej najważniejsze, żeby towar dojechał na czas do klienta,
pewność,
bo klient inaczej nie wróci, tak? I jeśli już te rozwiązania w portach adriatyckich zostały przetestowane, to branża wie, że no, mamy tu rzeczywiście prawdziwą alternatywę, a nie jakieś wyimaginowane, wirtualne rozwiązanie. Więc teraz pytanie, wielka walka będzie się toczyć o to, kto najlepiej rozbuduje te połączenia kolejowe, gdzie rzeczywiście będziemy mieli pewność, bo przecież rzeczywiście nie jest to tak, że klient przychodzi i sobie mówi, ja zamawiam sobie pociąg do Pragi. Tylko raczej są to regularne połączenia, powiedzmy w każdy poniedziałek, środę, piątek jeździ taki pociąg. I te porty, które dysponują takimi połączeniami regularnymi, te będą zyskiwać.
Czyli państwa, z tego co mówicie, bo tutaj też mówicie o inwestycjach, które trwają, państwa naprawdę traktują to poważnie, bo rozbudowują infrastrukturę kolejową, głównie, jak rozumiem, w związku z tym celem.
Bardzo duże zainteresowanie portami adriatyckimi widać wśród największych armatorów, ale także wśród państw, które właśnie są pozbawione dostępu do morza z Europy Środkowej. Jeśli chodzi o armatorów, to największym na świecie jest MSC, to jest szwajcarsko-włoski armator, który zainwestował w porcie w Trieście i obecnie 80% przeładunków w Trieście to są właśnie przeładunki w tym terminalu, a ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ armatorzy też wybierają, do których portów zawiną, więc poszczególne porty są uwzględniane w tak zwanej siatce połączeń i też konkurują o to, do którego z nich zawinie dany armator. Więc widać bardzo dużą konkurencję między Koprem, Triestem i Rijeką o to, który armator do nich zawinie. Ponadto w Trieście też inwestuje HHLA, to jest taka niemiecka spółka transportowo-logistyczna, która posiada 3 terminale w porcie w Hamburgu, ale też posiada, jest też operatorem terminali w Tallinie czy Odessie. I co ciekawe, niedawno MSC podało, że chce wykupić niemal 50% udziałów w HHLA. I wówczas HHLA właśnie posiada też, znaczy jest operatorem jednego z terminali w porcie w Trieście, więc to w ogóle by już stanowiło bardzo dużą przewagę MSC w Trieście, na czym też mogłyby, powiedzmy, ucierpieć tamte drugie, zarówno czy port w Koprze, czy port w Rijece. Niemniej na przykład, co bardzo istotne, w Rijece zainwestował też drugi co do wielkości światowy armator, duński Maersk. I w 2021 roku podjął już decyzję o tym, żeby wraz też z chorwackim podmiotem wybudować terminal kontenerowy, który ma być największy na Adriatyku, Rijeka Gateway. Tak ma się nazywać, ma powstać do 2026 roku i to rzeczywiście też bardzo zmieniłoby sytuację pozostałych portów i wówczas Rijeka też mogłaby być nawet drugim, powiedzmy, portem na Adriatyku.
W tym handlu oceanicznym karty rozdają ci wielcy armatorzy, tam są takie 4 wielkie grupy, ten rynek jest oligopolem, one decydują o tym, który z tych wielkich, olbrzymich transoceanicznych statków gdzie zawinie. I to porty muszą rywalizować o ich względy, więc jeśli oni ustalą, że dana trasa jest opłacalna i przynosi im największe korzyści, no to tutaj mają olbrzymią przewagę. A z drugiej strony państwa wiedzą, że porty mogą być znakomitą dźwignią zamachową gospodarki, bo generują nie tylko znakomite wpływy podatkowe, ale też w oparciu o te connectivity, czyli te dobre połączenia z różnymi zakątkami świata, w okolicach portu, w państwach blisko portu, może rozwijać się też gospodarka realna, nowe powstawać fabryki, zakłady. Same korzyści tak naprawdę dla państwa.
No właśnie, tutaj mówicie o tej konkurencji wewnątrz adriatyckiej, że tak powiem. No ale pojawia się pytanie, czy te porty adriatyckie jako grupa stanowią zagrożenie dla naszych portów?
Tak, rzeczywiście widać, że z roku na rok każdy z tych portów coraz większą prowadzi ekspansję na rynki Europy Środkowej. W przypadku słoweńskiego Kopru szacuje się, że nawet 2% tych wszystkich przeładunków, które ten port realizuje, trafia na rynek polski. I nawet jeszcze do jakiś czas temu...
Czyli jednym słowem te towary zamiast z Gdyni chociażby...
Zamiast z Gdańska
na nasz rynek trafiają z Adriatyku.
Tak, tak, ale też bardzo duże znaczenie w przypadku tych portów adriatyckich mają produkty spożywcze. Zarówno import na przykład winogron z Egiptu czy z Izraela, który trafia trafia do Polski, czy też nawet polski eksport chociażby jabłek na rynki krajów Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu. Rzeczywiście ta trasa przez porty adriatyckie jest szybsza, tak jak już też Konrad wspomniał, ten transit time jest nawet o 8 dni krótszy niż przepłynięcie właśnie przez kanał Suezki na przykład, czy w tym przypadku z tych portów położonych nad Morzem Śródziemnym. Potem przez ocean,
to trzeba by tak naprawdę Morze Północne, Europę
całą Europę trzeba by było zatoczyć, więc czasami spedytorzy i też klienci wybierają to rozwiązanie przez porty adriatyckie, które jest dla nich szybsze, no i bardziej opłacalne przez to, szczególnie jeśli chodzi o południe Polski. I na przykład właśnie port Koper jeszcze do niedawna mógł nawet dostarczać towary tak bez większych problemów do Polski południowej. Teraz mówi się, że nawet już do Warszawy bez problemu w takim transit time, który jest akceptowalny przez spedytorów czy przez klientów. Ma to bardzo duże znaczenie dla polskich portów i też widać, że te porty, no tak jak wspomnieliśmy, coraz bardziej prowadzą coraz większą ekspansję na rynki te Europy Środkowej, czyli przede wszystkim Węgier, Czech, Słowacji czy też Austrii, albo nawet właśnie południowych Niemczech. Przy okazji też odbierając te potoki towarów, które normalnie wpływały do portów, czy w Hamburgu, czy w Rotterdamie, czy w Antwerpii.
Z tego, co mówicie, to zagrożenie jest naprawdę poważne dla naszych portów, bo ten argument o tym transit time jest dosyć poważny.
Tu trzeba tylko rozróżnić dwie rzeczy, tak? Bo są tak jakby dwa efekty i trzeba je dobrze bardzo zważyć. Pierwszy efekt to jest, jak ja jestem konsumentem, to czy ja wolałbym dostać winogrona z Egiptu o tydzień świeższe, czy tydzień starsze? Oczywiście wolałbym o tydzień świeższe i być może tutaj porty adriatyckie będą bezkonkurencyjne. Z perspektywy firmy, która produkuje, polskiej, która produkuje jakieś wysoko zaawansowane dobro, dla klienta kluczowy jest czas, kiedy to dobro dostanie, czy w 3 tygodnie, czy w 4 tygodnie. No to też być może wtedy bezkonkurencyjnym rozwiązaniem jest Adriatyk i to dobrze, bo w ten sposób poprawiamy tak jakby jakość życia polskich konsumentów i też możliwości konkurowania firm, to ich możliwości connectivity, połączeń z różnymi rynkami zagranicznymi. Natomiast, żeby też nie wylać dziecka z kąpielą, mamy świadomość, jak ważne są porty, jak bardzo gospodarkotwórcze są porty, ile impulsów dają. I w tych obszarach, gdzie konkurują, to też musimy być świadomi tej konkurencji. Nasze porty też nie są pozbawione wielu zalet i atutów. Wiele z tych usług są w stanie zaoferować w dużo lepszej cenie, bo jednak w Słowenii czy w innych portach dlatego trzeba się przebić przez góry i zazwyczaj te połączenia kolejowe będą droższe. Więc tutaj trzeba bardzo dobrze zważyć ten interes i tam, gdzie ta konkurencja ma sens, to bardzo ostro konkurować. No ale tam, gdzie rzeczywiście widzimy, że te porty adriatyckie są w stanie zaoferować wyższą jakość i po prostu lepszą jakąś opcję transportową, no to tutaj na pewno też jest to też dla nas korzystne.
Czyli nawet przy rozwoju portów adriatyckich nasze porty mogą również mieć się dobrze i mieć swoją niszę.
Tak? Bardzo istotne właśnie jest też to, że w przypadku Polski oczywiście mamy też inną skalę kraju, dlatego trudno też porównywać na przykład poszczególne porty adriatyckie, które są położone, no, akurat w przypadku Słowenii czy Chorwacji, nawet popyt krajowy nie jest zbyt duży, więc one naturalnie muszą wychodzić też poza swoje kraje i muszą szukać konsumentów, klientów w innych krajach. W przypadku Polski to też oczywiście ma znaczenie, że mamy o wiele większą skalę, więc nawet ten popyt krajowy jest bardzo duży. Do tego jeszcze nasze porty obsługują i tak inne kraje. Właśnie bardzo duże też znaczenie dla polskich portów mają Czechy czy Słowacja. Więc niemniej trzeba mieć się na baczności i też obserwować to, w jaki sposób rozwijają się porty adriatyckie. I co na przykład jeszcze warto wspomnieć, to, że port Koper wyspecjalizował się w przeładunku samochodów. I rzeczywiście jest jednym z największych portów w Europie, który zajmuje się przeładunkami samochodów. 800 tysięcy samochodów przeładował w tamtym roku, a teraz na przykład te wzrosty, patrząc na, nie wiem, ostatni kwartał, to są prawie 30-procentowe. Więc rzeczywiście widać, że oni wyspecjalizowali się w tym, obsługują ponad 40 marek różnych samochodów. Też mają na wyłączność kontrakt z Teslą. I polskie porty, w tym przede wszystkim Gdańsk, również nastawia się na przeładunki samochodów, jednakże ta skala jest też mniejsza, więc widać, że często nawet z portu w Koprze samochody trafiają do Polski, zamiast przez port port w Gdańsku. I port w Koprze cały czas rozbudowuje tę infrastrukturę, na przykład nowe garaże czy place składowe, po to, żeby móc jak najwięcej tych nowych samochodów przyjąć. W porcie w Gdańsku dla przykładu tych samochodów w poprzednim roku było przeładowanych ponad 300 tysięcy. I to też ma bardzo istotne znaczenie, że jednak musimy też obserwować to, w jaki sposób te pozostałe porty funkcjonują.
Jeszcze warto dodać jedną rzecz, bo rozmawialiśmy o atutach portów adriatyckich, nie rozmawialiśmy o ich wadach. Wadą tych portów jest to, że one nie są w stanie przyjmować tych najwyższych jednostek wodnych, największych, najbardziej głębokowodnych jednostek wodnych.
A my jesteśmy.
Tak. Nasze porty tu mają przewagę, więc tutaj też...
Od czego to zależy, że
to
ta jednostka...
To zależy od warunków też hydrograficznych, po prostu od głębokości.
Ale te jednostki głęboko wodne, jak rozumiem, mogą przenosić inny typ towarów,
nie,
tak?
Przede wszystkim one są w stanie przewozić dużo więcej towarów, w związku z tym są dużo tańsze w eksploatacji, w związku z tym transport nimi będzie dużo tańszy. Więc my raczej zachowamy zawsze tą przewagę kosztową w transporcie, natomiast nie będziemy w stanie złamać geografii, tak? Tego czasu prawdopodobnie nie będziemy w stanie przebić.
Mhm. I co warto jeszcze dopowiedzieć, to najwięksi armatorzy też inwestują teraz w te największe jednostki, w największe kontenerowce. Na przykład właśnie o ładowności 24 tysięcy TEU, a porty adriatyckie nie mogą na razie tych jednostek przyjąć. Więc to właśnie też ma bardzo istotne znaczenie. Mhm. I głównie porty adriatyckie też obsługują połączenia tak zwane short sea, czyli w basenie Morza Śródziemnego. I bardzo istotne znaczenie ma też to, że rozwijają się dynamicznie porty na przykład egipskie czy saudyjskie, co w dalszej perspektywie też wpłynie na to, że będą one pewnie z tych portów, armatorzy będą częściej zawijać do portów adriatyckich, co też będzie miało przełożenie na ich pozycję.
Czyli konkurencja na rynku portów, na rynku logistycznym zapowiada się na konkurencję ostrą?
Tak, i tu musimy jeszcze wspomnieć o trzecim graczu, bo to nie jest tak, że rynek Europy Środkowej jest dominowany tylko przez te dwie grupy portów, tak? Tu trzech się bije o ten rynek. Mówimy tu też o portach Morza Północnego, czyli przede wszystkim portach holenderskim Rotterdamie, belgijskiej Antwerpii, ale też o portach niemieckich, choćby Hamburgu, które do tej pory właśnie nie ze względu na jakieś specyficzne uwarunkowania geograficzne, tylko właśnie przez znakomity rozwój połączeń kolejowych zdominowały rynek na przykład Czech, też do pewnego stopnia Słowacji i Węgier. I w pewien sposób tutaj jest też, można sobie wyobrazić taki scenariusz, że troszkę będzie pewien taki sojusz portów adriatycko-bałtyckich, żeby troszkę tak jakby część tego rynku podebrać tym portom północnym. W jaki sposób to może się wydarzyć? Ponieważ jeśli będziemy udrożniać te szlaki komunikacyjne północ-południe, wiodące właśnie między innymi za portów adriatyckich do bałtyckich, to z pewnością wzrośnie intensywność i częstotliwość połączeń kolejowych. I w związku z tym one będą bardziej opłacalne i w związku z tym my też zyskamy lepsze możliwości logistyczne i taki, załóżmy, eksporter czeski być może dwa razy się zastanowi, czy pójść tą tradycyjną drogą niemiecką, na przykład zbyć swoje dobra za pośrednictwem portu w Hamburgu, wysyłając, załóżmy, do Azji, czy jednak skorzystać być może z jeszcze nie do końca przetestowanego, ale tańszego rozwiązania portu na przykład w Gdańsku, Świnoujściu, a może w Trieście. Więc to są tak naprawdę do pewnego stopnia win-win, bo i my możemy zyskać, i kraje regionu mogą zyskać większą paletę rozwiązań, a już w czasie pandemii dochodziło do sytuacji, że importerzy z Czech musieli dużo dłużej czekać na swoje towary, bo korkowało się w portach niemieckich, od których są one uzależnione.
Czyli paradoksalnie kwestia rozwoju portów, także portów tych bałtyckich, ale adriatyckich, również ich przyszłości rozstrzygnie się nawet w dużym stopniu nie na morzu, a na torach kolejowych, tak?
Tak, z pewnością, ale też bardzo istotne znaczenie ma właśnie ta infrastruktura portowa. Chociażby, tak jak wspominałam, port w Rijece, w którym ma też być ten najnowszy terminal, Rijeka Gateway, ma też być wyposażony w automatyczne suwnice i każdy z tych portów morskich, zarówno Rijeka, jak i Triest i Koper, inwestują bardzo w to, żeby wydłużyć przede wszystkim nabrzeża. Też te tereny portowe w każdym z tych miast są ograniczone, więc te porty, podobnie jak polskie porty morskie, na przykład Gdańsk czy Gdynia, muszą wychodzić w morze i po prostu wydłużać te nabrzeża, tak żeby móc zwiększyć te tereny, których można przyładowywać, w tym przypadku właśnie kontenery. Ale tak, to więc głównie też infrastruktura portowa i pogłębianie tych torów wodnych, które są bardzo istotne, bo tak jak wspomnieliśmy, porty adriatyckie jeszcze na tym tracą, że nie są wystarczająco, że te tory wodne nie są wystarczająco głębokie, więc właśnie nie mogą przyjmować największe kontenerowce, na czym tracą, ale w perspektywie następnych maksymalnie 5 lat każdy z tych portów powinien móc przyjmować największe jednostki, co właśnie jest też zagrożeniem dla polskich portów.
Ja zachęcam Państwa do przeczytania, zapoznania się z komentarzem OSW Porty Adriatyckie, cicha ekspansja na rynki Europy Środkowej. Wiem, że jest to opracowanie, które było przygotowywane z dużą starannością. Jest tam dużo unikatowych informacji i dużo unikatowych danych, także zachęcamy. Ta publikacja, będzie link do niej w opisie, jest dostępna za darmo na naszej stronie osw.waw.pl. Ja Wam dziękuję za przybliżenie tej skomplikowanej, ale jak się okazuje, bardzo ciekawej tematyki.
Dziękuję. Bardzo dziękujemy.
Dzięki.
Do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.